Szanowni Państwo, bardzo prosimy serdecznie o zajmowanie miejsc w strefie SGH. W części konferencyjnej po krótkiej przerwie rozpoczynamy kolejny panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji. Moderatorem tego panelu jest pan redaktor Piotr Maślak, któremu oddaję głos.
Tak, my próbujemy tutaj się uzbroić w sprzęt pozwalający nam na tłumaczenie. Ja się jeszcze rozglądam, czy jest z nami pan Malcolm Grimstone, bo nie widzę tutaj przez to światło, a wydaje mi się, że nie ma, w związku z czym i idąc za radą tutaj gospodarzy, po prostu rozpoczniemy nasz panel, wierząc w to, że pan Malcolm do nas dołączy w najbliższej możliwej chwili, jeżeli tutaj do nas, do strefy dotrze. Ja tylko wyjaśnię państwu, którzy nas oglądają w streamingu. Tutaj w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu funkcjonujemy na ogromnej przestrzeni. Czasami paneliści biorą udział w różnych panelach dosłownie chwilę wcześniej i chwilę później. I właśnie w związku z tym... próbuję poradzić sobie ze słuchawką. W związku z tym przemieszczenie się pomiędzy panelami czasami jest po prostu bardzo trudne. Mam nadzieję, że się uda wszystkim nam wyposażyć w ten skomplikowany, choć nie taki skomplikowany sprzęt, który tutaj mamy. Thierry, does it work? Is it okay with you? The earphone. Wydaje mi się, że ja mam największy problem z tym urządzeniem, ale próbuję sobie tutaj... O, coś tu słyszę, więc już chyba tutaj przyjmiemy głos pani tłumaczki. Słyszę, także bardzo dziękuję. Tutaj jest głośność może. To jeszcze sekundę potrzebujemy, żeby się uporać ze sprzętem. Ja nie wiem, który mam pierwszy czy drugi kanał ustawić, ale to chyba nie ma znaczenia. Drugi. Tak jest. A Channel One dla polskiego języka jest kanał pierwszy. Dziękuję Państwu bardzo za pomoc w tych technicznych sprawach. Okazuje się, że żyjemy w XXI wieku. Szanowni Państwo, otoczeni przestrzenią internetową, cyberprzestrzenią, sztuczną inteligencją, a moja ludzka nie za bardzo potrafiła się zmierzyć z tak prostym, pozornie urządzeniem, choć niekoniecznie może. No dobrze, ale już, żeby nie zajmować zbyt dużo czasu na te rzeczy. Szanowni Państwo, tematem tego panelu jest bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji. To jest taki temat, do którego wracamy regularnie tutaj w strefie Szkoły Głównej Handlowej w ramach Forum Ekonomicznego. I zdaje się, że podobnie jak chyba w innych obszarach, które są przedmiotem badań i publikacji corocznego raportu, cały czas kręcimy się w kółko. Państwa i moim gościem w tym panelu jest Thierry Dusserin, ekspert do spraw energii, ekspert Connect. Dzień dobry. Zdradzę Państwu, że pan Thierry przyjechał do nas dosłownie przed chwilą i bardzo się śpieszył, żeby zdążyć na ten konkretny panel, za co bardzo dziękuję, że się udało. Oczywiście z nami także pani profesor doktor habilitowana Dorota Niedziółka, kierowniczka Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej i zdaje się, że współautorka, mój też nie działa, także od razu oddam, współautorka tej części naszego raportu. To na początek muszę zacząć od takiego pytania o procesie dekarbonizacji czy transformacji energetycznej. Mówimy od dawna. Mamy te cele ustalone w ramach Wspólnoty Europejskiej 2025 lub 2030 rok. Ja mam takie wrażenie, że Polska do tych celów ma bardzo daleko. Jaki kierunek transformacji energetycznej byłby dla Polski najkorzystniejszy? Ponieważ rozmawiamy o Polsce, to może najpierw poproszę o odpowiedź pana Thierry'ego.
Good afternoon, everybody. Very pleased to be here to discuss of this important topic. I have been 7 years in Poland. I was the president of EDF Polska, and before up to the sales to PGE, and I have an experience of what is the situation of the energy in Poland and what are the main challenges they have to Poland has to face. I would say that if I look at the situation from 6 years ago, I think that Poland has really started a process of changing its way of generating electricity and energy, even if it has not gone fast enough. But I would say that this path is very difficult. There are a lot of difficulties, and it's why maybe there is. We can say that the glass sometimes is half empty or half filled, but I think that up to now it is half empty. There are already results. I am talking as a French, not as a Polish. And
we Francji widać gorzej chyba z sytuacją w Polsce, takie mam wrażenie.
Okay. I try to be objective, and if I look at the generation of electricity from 2018, for example, I see that from 2018 the share of coal lignite in electricity generation fell from 78% to 70%, and even less than 70% in 2020, I think. So this is a real improvement. And in parallel, the share of renewable rose from 12.5 to 20.6. So it means that renewable compensate more or less the drop of coal. But these are only percentage. And in fact, the reality is more complex than we can conclude from these figures. And I would like to give you some examples of what is the complexity of the situation. Because the generation of electricity in a country depends also on the relative cost with neighbors and also on cost of gas, because a lot of neighbors of Poland are using gas for their generation of electricity. For example, in 2020, the gas was very cheap. And coal, due to the cost of CO2 allowances, was expensive. And at that time, Poland imported a lot of electricity from Germany, no, for example, not only from Germany. And in fact, the generation of coal was low in Poland. On the contrary, in 2021, the gas was very expensive after the COVID period, and the coal was cheaper. And Poland produces more electricity with coal, and at that time, Poland exported to Germany. And it's why it's not because only the share of renewable is increasing that you decrease the share of coal. It is a problem of arbitration between coal and gas. So I would say that security of in energy and decarbonization may be contradictory. It's not always compatible, and as I said, it is a problem of arbitration between coal and gas. So maybe I can stop here and to give the floor to my colleagues. And we can after that address of what are the main challenges for Poland to continue the process of decarbonization in the context of war in Ukraine and in the context of huge change, particularly in the gas market.
Znowu spadło nam tutaj urządzenie. No, jak już Państwo widzą, nie za bardzo radzimy sobie z tą transformacją elektryczną, nie energetyczną. Dołączył do nas w tak zwanym międzyczasie Malcolm Grimston, starszy ekspert do spraw energii nuklearnej, Imperial College London. Nice to meet you. Witamy i cieszymy się, że Pan do nas dołączył. Pani profesor, ja pozwolę sobie jednak zadać to samo pytanie. Jaki kierunek tej transformacji powinien być, żeby był najkorzystniejszy dla Polski?
Panie redaktorze, szanowni państwo.
Troszeczkę bliżej, gdyby.
Dobrze. Panie redaktorze, szanowni państwo. Transformacja jest na tyle złożonym, wielowątkowym procesem, który nie da się jednoznacznie jednym zdaniem określić. W jakim kierunku? Niewątpliwie powinien być to kierunek, który wiąże się i który, na który zwracają uwagę wszyscy, którzy transformację w pewien sposób kreują albo jej strategię formułują, że powinien uwzględniać nie tylko zmianę nośników energii pierwotnej, w bardzo istotny sposób uwzględniać postęp technologiczny, który temu będzie towarzyszył, nie spuszczać z w kreowaniu tej transformacji dążenia do tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie utrzymać tendencję do tego, aby energia kreowała i tworzyła warunki dla konkurencyjności gospodarek, bo jesteśmy w momencie, w którym nie dyskutujemy tylko o tym, aby podaż była równa popytowi, nie dyskutujemy o tym, aby dostęp do nośników energii był nieograniczony albo kreował warunki dla bezpieczeństwa energetycznego, abyśmy byli niezależni albo stopień zależności był niski, ale jesteśmy w momencie, w którym dyskusja o transformacji energetycznej to jest dyskusja o wyborze drogi, dzięki której wykorzystanie nośników energii będzie sprzyjało rozwojowi, czyli będzie kreowało potencjał nie tylko do rozwoju produkcji przemysłowej, do tworzenia warunków dla rozwoju miast, bo jesteśmy w przededniu bardzo intensywnej urbanizacji, ale także do kreowania nowych rozwiązań technologicznych, dzięki którym chociażby transport będzie wykorzystywał nowe nośniki energii, w którym wytwarzanie dóbr i świadczenie usług będzie wiązało się nie tylko z szerszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy ograniczeniem w pewnych możliwych warunkach węglowodorów, ale będzie wiązał się ze wzrostem efektywności i wydajności produkcji energii. Proces transformacji to jest proces,
Pani profesor, ja przepraszam, że ja przerwę, ale ja na jedną drobną rzecz zwracam uwagę. Z ogromną uwagą słucham Pani, słuchałem w zeszłym roku i wcześniej słuchałem i my cały czas mówimy w czasie przyszłym.
Ale ona się dokonuje. Transformacja to jest proces, który nie oznacza, że on się rozpocznie 1 stycznia i skończy w określonym czasie. I my mamy nadzieję, że on tak nie będzie, dlatego że my wiążemy z nią nadzieję, że to będzie pewnego rodzaju akceleracja. Czyli zaczynamy pobudzać rozwój zarówno w sektorach, jak i zaczynamy kreować nowe formy działalności, które mamy nadzieję, że na długi okres czasu wywołają pewnego rodzaju reakcję łańcuchową, czyli doprowadzą nie tylko do przeobrażeń na samych rynkach energii, które staną się konkurencyjne, nowoczesne, które będą bardziej elastycznie reagowały nie tylko na to, co się będzie działo w geopolityce, na to, co się będzie działo w tym rozwoju technologicznym, ale jednocześnie, że one będą kreowały przestrzeń do tego, aby zmieniały się, jak powiedziałam, te przestrzenie naszej działalności gospodarczej, ale nie bez kozery powiedziałam także o osadnictwie czy o urbanizacji, bo ja nie wyobrażam sobie, że będziemy mówić o rozwoju wielkich aglomeracji, które będą naszą przyszłością, abstrahując od tego, w jakie rodzaje energii, po jakich kosztach i na jakich warunkach będzie energia do tych miast dostarczana. I też dyskutując chociażby o industrializacji czy o serwicyzacji, nie możemy abstrahować od tego, że ta transformacja ma przyczynić się do tego, że być może nastąpi realokacja dotychczasowych miejsc
nastąpi
wytwarzania.
Nastąpi co?
Realokacja.
A jakby mogła Pani to wytłumaczyć, przetłumaczyć na język polski tym widzom, którzy niekoniecznie muszą się
czyli
orientować.
Czyli nastąpi ponowny wybór decyzji o lokalizacji miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli jak...
Ja przepraszam Pani Profesor, ale tak widzę tutaj swoją rolę, żeby tłumaczyć z języka nauki na język polski.
Bardzo dziękuję za porządkowanie i przypominanie mi o precyzyjnym wypowiadaniu się. I w ten sposób szukamy, albo w pewien sposób mamy nadzieję, ale znowu używanie czasu przyszłego nie jest pewnego rodzaju tylko kreowaniem wizji, tylko mówieniem o rzeczywistości, która będzie się zmieniała. I tutaj potrzebne jest zachowanie pewnego z jednej strony pewnej konsekwencji. I o tym się mówi, że polityka energetyczna i decyzje o transformacji powinny zapadać tu i teraz, ale powinny być decyzjami, które będą dostrzegały zmienność otoczenia, ale nie będą podlegały zmianom w zależności od na przykład od zmian politycznych, tylko że będzie to proces, który będzie następował. I ta stabilność albo decyzja o tym, że ta transformacja jest naszym udziałem, będzie wywoływała też taki pozytywny skutek w postaci reakcji inwestorów, którzy będą widząc pewne przestrzenie do podejmowania działalności, w tym procesie brali udział, bo nie można transformować rynków energii, jakby nie uwzględniając tego, że będzie to także przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej.
Ja mam wrażenie, że to jednak jest temat polityczny, niestety bardzo głęboko osadzony także w decyzjach politycznych. To do pana Malcolma Grimstona chciałbym teraz skierować kolejne pytanie. 2025-2030 rok to są te dwie daty, w których zobowiązaliśmy się jako Unia Europejska przecież także wyeliminować z miksu energetycznego węgiel jako nośnik energii. To wiąże się z kolei w Polsce z transformacją, która już się zaczyna na rzecz energii nuklearnej i jądrowej. Czy to pana zdaniem jest realna perspektywa w kontekście Polski?
Thank you, and sorry to be rather late. Is it realistic in the context of Poland? I would ask, is it realistic in any context whatsoever? It's worth remembering, I think, the classic analysis of energy policy and why energy policy is so interesting and challenging is that we're trying to keep three plates in the air at the same time. There is the security plate, particularly with electricity, but in fact with all energy. There is the economic plate, and there is the environmental plate. And there are very, very few imaginable policies which equally serve all of those three at the same time. And the nature of energy is that it's a number of cycles superimposed on each other. There is, of course, and we can't avoid it, the political cycle, typically around 5 years in most democracies. There is the normal industrial cycle, broadly that you have a period of high prices caused by a lack of capacity. That causes investment, that brings the prices down, that drives investment out, so the prices go back up and you're back into the cycle. And then there are longer term cycles, which we've seen in fossil fuels of roughly, actually, not far short of half a century apart. The last fossil fuel shock was the 1970s. The current fossil fuel shock, in the same sort of order, but there's not been anything in between those of this sort of scale. And the problem is, I think, that we tend to mistake the short-term problem for a long-term problem. And so when the short-term problem goes away, and already gas prices have collapsed from where they were last year globally, partly because we have started investing in alternative sources of fossil fuel and alternatives to fossil fuels, my suspicion is it'll all go back to looking very comfortable again, and we will lose that sense of urgency. Now, it is fair to say that climate change is a new factor, which was nothing like as important in the 1970s at the last shock. But evidence from many examples, for example, Japan after Fukushima, where they closed down there over a period of about 18 months, they closed down all of their nuclear capacity, about 30% of their electricity generation. And in doing that, though, they kept the lights on. So security is the most important of these three, I would argue. They paid an awful lot of money for it, and they simply abandoned their environmental commitments at that stage. And I think the problem is that decarbonisation is the poor relation of the three when it comes to real politics. We're already seeing in my own country being a good example of really quite a growth of an anti-decarbonisation political movement on the back of the costs, particularly to householders, but to industry as well, of high energy. And they're even now being called for another Brexit referendum, but this time on net zero. Now, given how what a wonderful thing the last Brexit referendum was, I'm very, very keen that we shouldn't go down that route again. So just to say, there is the other factor, though, is at the point where companies would be investing in new fossil capacity, a lot of them are not doing so because they are afraid of the carbon agenda, which will prevent that happening. And so we're in a real danger. I don't believe that renewables can replace fossil fuels. They can go a certain way. I think nuclear is much better as a replacement for fossil fuel, but there is a question as to how rapidly we can build it. It can be built very rapidly, as the French showed in the 70s to 90s, but that needs a regulatory regime that wants you to build them quickly. Given that background, my suspicion is that we are going to be hitting real security of supply problems, because we're not replacing fossil capacity because of the fears of decarbonisation. We are not building nuclear fast enough, and renewables can't fit the gap.
No to, pani profesor, muszę poprosić o skonfrontowanie pani z wypowiedzią pana profesora, no bo dekarbonizacja, czy jest alternatywa w ogóle i czy my jesteśmy w stanie osiągnąć te cele, które sobie, myślę, że dosyć optymistycznie założyliśmy.
Ale panie redaktorze, jakie cele?
2025-2030.
Bez dekarbonizacji? No nie, no dekarbonizacja czy transformacja jest jedyną drogą, którą musimy podążać. Chociaż mówię, to nie jest alternatywa, tylko to są procesy, które się uzupełniają i każdy z nich wymaga no, bardzo takiej głębokiej analizy, bo odejście tylko i wyłącznie od komponentu węglowego czy węglowodorów nie jest możliwe, jest pewnego rodzaju utopią. Tak jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, odnawialne źródła energii mają stanowić uzupełnienie. To zróżnicowanie i bilansowanie odnawialnych źródeł, znaczy wykorzystając odnawialne źródła energii, jest pewnego rodzaju scenariuszem czy sposobem do tego, żeby po pierwsze budować bezpieczeństwo, po drugie kreować nowego rodzaju produkty, usługi, dokonywać postępu i żeby móc na tym opierać też rozwój gospodarczy, bo cały czas to podkreślam, że jesteśmy na trochę innym etapie, już nie tylko budowania bezpieczeństwa energetycznego, kreując czy tworząc warunki dla bilansowania popytu i podaży, tylko jesteśmy w momencie, w którym to energia jest tym jednym z determinant rozwoju gospodarczego i społecznego. Tyle tylko, że moment, w którym o tym dyskutujemy, ale też i dyskutują inni, bo nie jest to tylko udziałem Polski czy tej części Europy, bo my oczywiście się transformujemy, my dokonujemy bardzo głębokich przemian dodatkowo na rynku, co jest jakby podyktowane czy dodatkowo uzasadniane tym, że my mamy tę przeszłość historyczną, która tego wymaga. Czyli my przez pewne dekady nie dokonywaliśmy tego, czego dokonywały kraje wysokogospodarcze rozwinięte w latach 70., 80., 90., więc dodatkowo ten aspekt jakby przyspieszania tej konwergencji czy nadganiania jest naszym udziałem. A więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, to jest ta droga, którą powinniśmy podążać, bo to jest sposób nie tylko na zachowanie konkurencyjności, nie tylko sposób na reformy rynków energii, ale to jest jakby szansa na taki wieloaspektowy, złożony, ale jednak rozwój gospodarczy.
Umknął nam gdzieś w tej dyskusji wątek związany z wojną toczącą się za naszą granicą, napaścią Rosji na Ukrainę i wszystkimi energetycznymi konsekwencjami z tym związanymi. To na pewno spowolni pewne procesy, już spowalnia, zresztą to obserwujemy. To kończąc nieco nasz panel, bo zostało nam 4,5 minuty, chciałbym każdego z Państwa poprosić o takie optymistyczne, minutowe podsumowanie, co zrobić, żeby pewne procesy przyspieszyć jednak. Co możemy w tej rzeczywistości zrobić? Thierry.
In the context of this war and the change in the market, Poland has a lot of challenges. Because, as I said, due to the high price of LNG regarding gas, the generated electricity with coal could be competitive. So it means that the process of coming out of coal could be slowed down. There is a risk. There is a risk. In that situation, what are the solutions? Develop the renewable, of course, it's necessary. There is no issue. But as I told you, renewable have a problem because they are intermittent. So they need, beside them, plants which can be run when we need. In the situation of Poland, these plants are with coal or with gas, as long as there is no nuclear generation in Poland. So my conclusion would be that Develop renewable, it's absolutely necessary, and there is no issue on that. But it will not solve completely the issue. And the main step in the decarbonization of the system in Poland will be made when the nuclear will run in Poland. It is the only way, because there is no solution of storage. Well, there is solutions, but there is no real industrial solution of storage electricity. And as long as there is no change in the technology, the nuclear will be the way for Poland to improve and decarbonize its energetic system.
Thank you very much. Pani profesor.
To ja postaram się jeszcze krócej niż minutę. Moim zdaniem wojna to był moment, w którym nastąpiła jakby pewnego rodzaju konieczność stworzenia nowej architektury dla rynków energii i raczej uznałabym to za pewien element weryfikujący i pozytywnie wpływający
na... To czy wykorzystaliśmy właściwie ten szok, żeby po prostu przestawić wajchę?
Europa wykorzystała ten moment właściwie, bo przynajmniej pojawiła się powrót do dyskusji o konieczności i obalił wcześniejsze argumenty mówiące o tym, że jest to zbyt kosztowne, że można to rozłożyć na dłuższy okres czasu. Nikt nam nie zagwarantuje, że kolejny konflikt nie pojawi się, a w związku z tym jednak to działanie jest koniecznością.
A Polska?
A Polska, no wszystko wskazuje na to, że czy to będą takie programy jak, nie wiem, Mój Prąd, czy jakiekolwiek działania o charakterze, no byśmy powiedzieli, wewnętrznym, ale jednak wskazujące na konieczność stworzenia albo mechanizmów oddolnych, albo odgórnego, wyraźnego wskazania czy wyznaczenia polityki, potwierdzają to, że my musimy w tym kierunku transformacji podążać. Natomiast oczywiście od polityki, z kolei od pewnej woli i akceptacji też społecznej tego, że być może będziemy się mierzyli z wyższymi cenami energii elektrycznej albo wyższymi cenami ciepła, albo będziemy musieli zaakceptować pewnego rodzaju zmiany, no to oczywiście to jest dylemat, ale on dotyczy każdego rynku, bo każdy rynek, w którym pojawia się konieczność podejmowania tak fundamentalnych decyzji, no wymaga pewnej odpowiedzialności i odwagi. W związku z tym niewątpliwie.
Panie profesorze, jak przyspieszyć te procesy? To zdaję sobie sprawę, że w kontekście polskim być może trudno będzie to w taki skrótowy sposób przedstawić, ale może czasami odleglejsza perspektywa jest łatwiejsza, bo można spojrzeć szerzej na pewne procesy.
Yes, I mean, I entirely agree on the nuclear point and it's very encouraging that you have now two possible nuclear projects being developed. That's very definitely a way forward. And the solution to high prices is high prices. The very fact of the crisis now, as in the 70s, is stimulating a lot of investment in finding alternatives. My assumption is that the war in Ukraine will not go on forever and that we will see a readjustment of the fossil price as we did in the 80s and 90s. Back down to sorts of levels they were before. And that's actually the danger point. Quite right, this has been a big wake-up call for us. But by the turn of the millennium, we had forgotten the 1970s and we made all the same mistakes again. We've got to be very careful we don't do that now. And I do also stress this point, regulation around nuclear in particular has to be fit for purpose to allow the sort of speed of building that we saw France and Sweden do in the 70s and we're seeing China doing now. So there is a solution in there, but your regulatory authorities at the start need not to go down the route where already there has been $500 million spent on just getting the first small and medium reactor up to the starting gate regulatory, and that cannot be sustainable.
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w tym panelu. Państwa, naszych widzów, przepraszam za to lekkie zamieszanie techniczne na początku naszego spotkania. My tu rozmawiamy o energii atomowej, a nie poradziliśmy sobie z tą z małych baterii AA dostarczanej. I niemniej bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny panel.
Bardzo dziękujemy, a już za 2 minuty dosłownie kolejny panel polskie firmy, jak konkurować w globalnej gospodarce. Także bardzo serdecznie zapraszamy na ten niezwykle ciekawie zapowiadający się panel. Już za 2 minuty kolejny panel.